Dzień dobry, panie Wacławie.
Dzień dobry, witam.
W ostatniej chwili właściwie zdążyliśmy z tą rozmową, bo o 16 rozpoczyna się z panem spotkanie w Operze Podlaskiej. Zawirowania związane z opóźnieniem pociągu. Jak się panu jechało pociągiem i czy takie same pociągi, takie same spóźnienia są w Moskwie, w Rosji?
Ja teraz przez tydzień właściwie to mieszkam w pociągach, bo codziennie mam spotkanie w innym mieście.
W Polsce.
W Polsce i właściwie to przejeżdżam, bo wczoraj jechałem z Opola do Gdyni, dzisiaj z Gdyni do Białegostoku. Ciągle się pociągi spóźniają, czego w Rosji nie ma. Pociągi dalekobieżne chodzą tam bardzo regularnie.
Można ustawiać zegarki?
Natomiast, o, powiedzmy, ale w porządku. Natomiast rzeczywiście komfort tych dalekobieżnych polskich pociągów jest dla nich niedościgniony.
Czyli dzisiaj pan przyjechał nowoczesnym samochodem, nie starym składem.
Nowoczesnym składem, bardzo fajny i to ja podziwiam w ogóle.
Co pan poczuł, kiedy po mniej więcej 20 latach życia w Rosji dowiedział się pan, że zostaje wydalony z tego kraju jako polski korespondent?
No to jest jakby...
To było pół roku temu.
Jakby roślinę wyrwali, która siedzi, już zakorzeniła się w glebie, poczuła się w swoim środowisku, znajomym sobie, przede wszystkim w środowisku pracy, które poznałem, które sobie przygotowywałem przez tyle lat i raptem wszystko, jakby ci światło wyłączyli, no bo musisz się już tylko zebrać, wynieść, to z kłopotami się wiąże. No to było rzeczywiście takie niezwykłe, niezwykle przykre uderzenie, ale zaraz po tym nastąpiło coś bardzo wielkiego, coś bardzo podnoszącego na duchu, to znaczy reakcja, nie chcę powiedzieć, że moich znajomych, reakcja tej mądrej, inteligenckiej Moskwy, mądrej, inteligenckiej Rosji, która zaprotestowała i to bardzo zdecydowanie przeciwko temu, że mnie stamtąd usunięto, wystąpiła w mojej obronie. Ja mówię, nie tylko ci ludzie, których znałem, którzy znali moje telefony, znali moje maile, ale jeszcze bardzo długo było tak, że ktoś, o którym słyszałem, kogo szanuję, raptem nicąd dzwoni i mówi, dopiero teraz dostałem twój telefon, no i z wyrazami solidarności. To było niezwykle przyjemne.
Co ciekawe, w kontekście deportacji z Rosji przywołuje pan w swojej książce historię swojej kotki Masi i zarazem kotki pana babci, kotki Lali, która zawsze potrafiła, kiedy pana rodzina żyła w Supraślu, ta kotka Lala potrafiła wyczuć niebezpieczeństwo, na przykład związane z Armią Czerwoną czy Wehrmachtem. Czy Masia czuła, że zbliża się koniec pana pobytu w Rosji?
Nie sądzę, żeby czuła, ale bez protestowania, bez jakichś grymasów, które są u niej zwykłe. Dała się zapakować, dała się wywieźć, jechaliśmy w związku z tym, że bałem się, że chcą mi ją odebrać, bo były takie bardzo nieprzyjemne i bardzo głupie próby napaści na mnie, właśnie związane z Masią. Jechaliśmy trochę krętymi drogami, bardzo długo, ona zupełnie spokojnie to zniosła. Już w domu w Olsztynie, bo ja tam mieszkam na stałe, poczuła się jak u siebie i bardzo dobrze jej tutaj.
A gdyby pan przypomniał tę historię związaną z kotem pana babci i Supraślem? Tym Supraślem niedaleko Białegostoku przecież.
No, bo to było w ten sposób, że moi dziadkowie, Anna i Cezary, Anna Rosjanka z miasta Perm, Cezary Polak, ale z Syberii, z Barnaula, oni po wojnie bolszewickiej, po rewolucji, wyjechali jako biali emigranci do Polski, no i wzięli ze sobą kotkę syberyjską, taką samą jak moja Masia, i ona jechała z nimi przez wiele miesięcy, bo to bardzo długo trwało. Bolszewicy chcieli ją odebrać i ona przyjechała i żyła w Polsce. Potem jej kolejne córki i wnuczki przez pokolenia kocierzyły z moimi dziadkami. Również ta kotka, która już doczekała się 1939 roku i jakoś umiała ostrzegać, że kiedy przyszli Sowieci, kiedy potem przyszli Niemcy, kiedy znowu przyszli Sowieci. Jakoś tak wszystkie te armie bardzo lubiły palić domy moich dziadków. No i, ale ona za każdym razem jakoś się wynosiła zawczasu, dając znać, że coś się święci.
Pana kotka Masia też już dzisiaj ma się dobrze.
Bardzo dobrze się ma.
Osoby, które fascynują się Rosją, szukają w niej magii, a pan przyznaje, że nie ma na pewno magii w tym, co opisuje korespondent z Rosji, a na pewno nie ma tego w polityce.
Magia jest na pewno w kulturze rosyjskiej, w obyczajowości. Tego jest bardzo wiele.
W duchowości?
W duchowości rosyjskiej. Tego jest bardzo wiele. Natomiast takiego, to czego się dopatruje świat, czego się świat boi, w polityce rosyjskiej, jakiegoś takiego demonizmu, no to według mnie nie ma. To się da rozszyfrować, to się da rozpoznać, da się to, może w dziwny sposób, może paradoksalnie, ale da się to wytłumaczyć, da się pokazać, skąd się to wzięło, dlaczego tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że świat właśnie patrzy, Rosjanie zresztą to bardzo lubią, że podkreślać to, że ich nie można zrozumieć. Nieprawda. To jest jakieś maskowanie się. Można ich zrozumieć, można to wytłumaczyć. No, ja myślę, że to jest proces, że trzeba być stale z uchem przytkniętym do wszystkich źródeł informacji. Trzeba to badać, trzeba nad tym pracować. No i wydaje mi się, że tak z dnia na dzień to się udaje zrobić. Zrozumieć i wytłumaczyć.
Rosja w pana opisach, które nieraz są ironiczne, bywa przerażająca, bywa brutalna. Jest dużo absurdów, a te absurdy po to, by utrzymać dobry wizerunek matuszki Rosji. Są łapówki. Kiedy słucha się czy czyta doniesień medialnych z tego kraju, to myślę, że podstawowym uczuciem, jeśli nie strach, to co najmniej obawa. Pan też to odczuwa, odczuwał?
Nie, ja muszę powiedzieć, że jeżeli pytanie jest moje osobiste odczucie, to ja mieszkając tam bardzo długo, nigdy nie stanąłem w sytuacji takiej, że mnie że zostałem zaatakowany, potępiony za to, że jestem Polakiem. Tego nie było. Było dużo życzliwości, były sentymenty, były takie liryczne, różne przypomnienia, że kiedyś byliśmy razem, że wojna, że taki jest wkład Armii Czerwonej, wyzwolenie Polski. To było, ale nie było agresji. Były nieprzyjemne sytuacje związane z władzą rosyjską i z jej reakcjami, no ale to, no taka tam jest władza po prostu. Mi się wydaje, że znacznie bardziej i częściej boją się tej władzy sami Rosjanie niż obcokrajowiec.
Kiedy Rosja właśnie nieraz pokazuje te kły, ale wydaje mi się, że najbardziej pokazuje w chwili, kiedy spadają ceny ropy, kiedy siła nabywcza Rosjan jest coraz niższa. Wtedy właśnie dochodzi do aneksji Krymu, Rosja jest bardziej agresywna. Czy pana zdaniem, paradoksalnie, w interesie Polski nie jest, by Rosja była silna, bo wtedy może jest spokojniejsza i Kreml się tak nie burzy?
Bardzo słusznie pan zauważył. Rosja zaczyna straszyć świat naokoło siebie wtedy, kiedy sama się boi. Dziś Rosja boi się, nie Rosja. Elity władzy rosyjskiej są przerażone. Boją się wszystkiego, poza Chińczykami może, którzy tak naprawdę są jedynym zagrożeniem dla Rosji. No ale to też jest paradoks. Natomiast co my rozumiemy pod pojęciem siły? Na pewno nie jest komfortowo mieć sąsiada czy kogoś na świecie, kto ma ogromny potencjał nuklearny, militarny, może go w ogóle użyć. I taka siła nie jest na rękę, uważam, światu w ogóle nigdzie. Natomiast Rosja silna jako państwo dobrze rządzone, dobrze zagospodarowane, ona nie ma innej przyszłości, gdyby taka była, jak przyjazne światu, niestraszące, żyjące w porozumieniu z sąsiadami. Ja wierzę w to, że gdyby oni u siebie zaprowadzili porządek, dobrobyt, to ich relacje ze światem byłyby znacznie lepsze.
A czy pana zdaniem sankcje ze strony Zachodu wobec Rosji to jest dobre rozwiązanie, czy jednak przede wszystkim uderza w Rosjan, a nie w elity?
Mnie jest to
trudno. Bo to jest kara przecież, prawda, za agresywne zachowanie.
Mnie jest to trudno powiedzieć, bo sankcje same przecież nie działają. Sankcje będą działały w przyszłości, jeżeli będą kontynuowane. Natomiast to, co naprawdę bije w Rosję, to jest ich skostniała bardzo gospodarka, bardzo, bardzo, bardzo stara i
związana z surowcami,
anachroniczna i ogromny spadek cen ropy. To w nich strasznie bije. Ja nie mogę powiedzieć tego jednoznacznie, bo no nie chciałbym, żeby to był kraj, który ma pieniądze na agresję, na zbrojenia i tak dalej, ale z drugiej strony mam tam mnóstwo przyjaciół i ja nie chciałbym, żeby oni byli biedni. Tym bardziej, że uważam, że gdyby to społeczeństwo okrzepło, poczuło się pewniej, to i nam byłoby lepiej obok niego. I jako z partnerem, i jako z sąsiadem.
A gdzie pana przyjaciele Rosjanie i gdzie Rosjanie myślący niezależnie znajdują swoje przestrzenie wolności w swoim kraju?
No niestety w tej chwili to wróciło do takiego schematu radzieckiego, gdzie wolność, dyskusje i demokracja i wszystko
było,
jak mówią, były na kuchniach. Zbierali się w domach, tam gdzie tylko swoi, gdzie nie było, gdzie można było liczyć, że nie ma donosiciela. No zwykle on był tam, no ale tam się czuli, że to jest ich przestrzeń swobody. I to niestety przy tym strasznym zakręcaniu przez Putina śruby, to wraca, że dobrze się czujemy na kuchniach. Zresztą dla mnie to zawsze były fantastyczne przygody, jeżeli się zbierali przede wszystkim, bo się bardzo często zbierali naprawdę wybitni Rosjanie, jak to mówią, na mojej kuchni. Ja wiem, że to jest nie po polsku, na kuchniach, w kuchniach oczywiście, ale tam się mówi na kuchniach. Zbierali się u mnie i to zawsze była jakaś intelektualna przygoda. Bardzo fajnie się bawiliśmy i tak wzbogacaliśmy nawzajem.
To już ostatnie pytanie w takim razie. Myśli pan, że jeszcze kiedyś odwiedzi Rosję?
No myślę, że...
Ma pan teraz zakaz?
Po pierwsze, nie mam zakazu. Znaczy, nie mam zakazu i chyba mam prawo do wizy turystycznej.
Ale publikowania nie ma.
Co by mnie... Znaczy, ja nie mogę być korespondentem, więc nie mogę pojechać i stamtąd przesyłać korespondencji. Ale jechać, zdobywać doświadczenia, spotykać się z ludźmi, mam nadzieję, że mogę. No a poza tym, no jest takie stare polskie przysłowie, dłużej klasztora niż przeora i wcale nie jest powiedziane, że tam się sytuacja nie zmieni.
Wacław Radziwinowicz, dziękuję bardzo za rozmowę.